artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Fetysze Anny Reinert.
Postacią, która jest mi bliska ze względu na też na drogę i na konsekwencje i na taką totalną, bycie totalnym artystą jest Björk, która jest absolutnie, absolutnie niesamowita i w tej wersji czysto profesjonalnej, wokalnej, instrumentalnej, ale też tym, jaką jest osobowością, jak kieruje tą swoją karierą, ile lat ona już jakby funkcjonuje i wciąż jest twórcza i jakby nigdy się nie powtarza.
Fetysze to tytuł wystawy Anny Reinert prezentowanej w Kolonii Artystów na Dolnym Mieście. To właśnie w Kolonii Artystów, jeszcze w Młodym Mieście na terenie Stoczni Gdańskiej, Ania debiutowała 10 lat temu, tuż po dyplomie z malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Ta wystawa się zrodziła z miłości do malarstwa. Ja jakoś miałam dosyć długą przerwę, przynajmniej jak na moje standardy, w takim klasycznym malowaniu. Byłam skupiona na innych projektach, na ilustracjach między innymi. I ta wystawa to była taka próba odpowiedzi na pytanie, że jest coś takiego, co sprawia, że trzeba, że muszę malować, tak, że nie mogę bez tego żyć. I chciałam tak sama siebie przebadać, co to takiego jest, że jednak tak mnie ciągnie, mimo że jestem niewyspana, mimo że nie mam czasu, mimo że tak naprawdę moje życie byłoby dużo wygodniejsze, gdyby nie dokładać sobie jeszcze tej kolejnej rzeczy. No i wyszło mi, że to jest po prostu taka czysta, najprawdziwsza miłość, bez której nie mogę żyć. I ta wystawa jest trochę hołdem dla malowania, dla warsztatu malarskiego, dla pracowni, ale też dla samego procesu malowania. I takim odpowiedzeniem sobie, no dobrze, no nie mogę bez tego żyć, więc tak sobie na to pytanie odpowiedziałam malarsko.
Ale to są też przewrotne obrazy, bo tam są na przykład obrazy, które są jak gdyby obrazami obrazów od tyłu, czyli mamy Blade Runner obity ze wszystkimi detalami, jakie każdy malarz zna oczywiście.
W tym odwróceniu obrazów nie chciałam opowiedzieć o jakiejś odwrotności czy o jakiejś negacji, bardziej chciałam opowiedzieć o malarstwie jako o medium, tak o tym, z czym, co dla malarza jest codziennością, a co być może dla ludzi, którzy się są spoza tego środowiska jest rzeczą jakąś niewidoczną czy nieznaną. I tyle. A jeśli chodzi o iluzję, to jest dziwna rzecz. Ta potrzeba malowania takiego realistycznego, czy nawet iluzyjnego, zrodziła się właściwie nieświadomie, właściwie nie wiem, jak to się, nie wiem, kiedy to się stało. Tak jak miałam, nie wiem, 1,5 czy 2 lata przerwy od takiego klasycznego malowania obrazów, nagle się okazało, że maluję zupełnie inaczej, że właściwie nie potrafię już malować tak jak wcześniej, nawet gdybym chciała. I to jest jakaś absolutna tajemnica. To nie jest proces świadomy, to jest proces, który się wydarzył i który ze zdziwieniem zaobserwowałam malując. I trochę jest, mimo że uczę swoich studentów, że to jest tak, że my powinniśmy kierować pędzlem, a nie pędzel nami, to okazuje się, że czasem człowiek jest wobec tego bezsilny, że po prostu pędzel nas prowadzi i musimy się temu podporządkować.
Takie tajemnice, które są kompletnie nieodgadnione.
Naprawdę. Jakoś mnie to tak zaskoczyło. Wydawało mi się, że ja już wiele o malarstwie wiem i że jednak już, nie wiem, z 15 lat pracuję zawodowo. I że to jest takie medium, które jednak cały czas zaskakuje i jest jednak taką przygodą życia, że nie można się tak sprofesjonalizować, żeby być takim, żeby tak wszystko wiedzieć i robić to bez emocji. Naprawdę, bardzo to było zaskakujące dla mnie.
To teraz o studentach, czyli o pracy, o tym, ty jesteś ich pędzlem.
Nie, oni są własnymi pędzlami. Ja tylko staram się trochę pomóc, ale nie za dużo, bo też myślę, że oni muszą sami na swój użytek poodkrywać różne rzeczy. Więc staram się pozwalać popełniać błędy, być może unikać tych, może nie tyle unikać błędów, co unikać jakichś ślepych uliczek. Tak, ale oni są sami swoimi pędzlami. To jakaś, bardzo miło się obserwuje takich młodych ludzi, dla których wszystko jest świeże, dla których to jest wielka przygoda i którzy też potrafią tak żyć tym malarstwem, naprawdę pełnią całym sobą. To jest bardzo przyjemne. She left a craft, Ja pracuję na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jestem asystentką Jacka Kornackiego. Pracujemy w pracowni podstaw, a to znaczy, że uczą się u nas studenci pierwszego i drugiego roku malarstwa i rysunku. To jest też jakaś cudowna przygoda, właściwie taka, która się zdarzyła niechcący. Ja jak kiedyś dawno temu myślałam o swojej przygodzie życiowej, to właściwie nie myślałam o tym, żeby uczyć na akademii. Bardzo byłam zdeterminowana, żeby iść taką prostą ścieżką malarza i siedziałam po 8 czy 10 godzin w pracowni i właściwie skupiałam się tylko na malowaniu obrazów. I był taki moment, że się poczułam tym zmęczona, czy tym, że właściwie nie mam czasu dla przyjaciół, że spędzam życie bardzo samotnie, że też tak naprawdę siedzę sama w tej pracowni i cały czas pracuję i że nie mam wolnego, że wolny zawód właściwie oznacza brak wolnego, brak weekendów, brak wakacji i że ciągle gdzieś się pędzi. I tak pomyślałam, że zaraz, życie mija, a ja ciągle siedzę w tej pracowni i to może nie jest takie fajne. I przytrafiła się ta praca na akademii i okazało się, że to jest wspaniała przygoda i że ja strasznie potrzebowałam kontaktu z ludźmi, z artystami młodymi i że to jest taka wymiana chyba w dwie strony. Mam nadzieję, że ja też mogę im coś dać, ale oni na pewno też dużo dają mnie. I po prostu po ludzku bardzo lubię tę pracę.
Ale też i daje ci te podstawy, ubezpieczenie, pensje.
No, to prawda. To jest prawda, że ja przez 10 lat pracując jako freelancer nawet nie wiedziałam, że istnieje coś takiego jak ubezpieczenie, jak dodatek na wakacje. I to, że dla moich przyjaciół, z którymi pracuję na uczelni, te rzeczy są oczywiste, tak dla mnie są absolutnym odkryciem jakiegoś socjalnego raju. Także bardzo, bardzo sobie to też cenię. Ale przede wszystkim to, że ta praca wyznacza rytm, że jednak się trzeba wstać w konkretnej godzinie, na konkretną godzinę być w pracy, ale też cenić sobie weekendy. I szanować to, że się do kogoś nie dzwoni w sobotę i w niedzielę i też oczekiwać, żeby mnie nikt nie niepokoił, to naprawdę są dla mnie odkrycia ostatniego czasu i bardzo je sobie szanuję.
Anna Reinert jest też filozofką i mamą 3,5-letniej Bogny. Matka Polka.
Ja nie lubię tego określenia matka Polka, bo ja z nim konotuję jakiś obowiązek, trud i cierpienie. Ja tego w ogóle tak nie widzę, ale 6:15 rzeczywiście się budzę. Ale nie żałuję i nie zamieniłabym tej roboty na inną. Bardzo miło jest być mamą. Bogna jest 3-latką. Zaczęła chodzić do przedszkola. Nie mogę powiedzieć nic, czego nie opowiedziałaby żadna inna mama. Jest najmądrzejsza, najpiękniejsza, najdowcipniejsza. No jest po prostu wspaniała.
Prowadzisz też zajęcia dla dzieci, tak?
Nie regularnie. Zdarza mi się prowadzić warsztaty dla dzieciaków, między innymi w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Nie chciałam tego formalizować w jakąś taką cykliczną współpracę, dlatego że ja cierpię na nieustający brak czasu. Ponieważ pracuję na akademii i staram się malować i robię ilustracje dla dużego formatu dosyć regularnie. No i staram się przede wszystkim poświęcać czas Bognie, żeby jakoś to jest dla mnie priorytetem, żeby te popołudnia spędzać razem, żeby nie być taką mamą ciągle zabieganą i nieobecną. Więc to się wiąże z tym, że naprawdę każdy dodatkowy projekt jest już okupiony, krótko mówiąc, niespaniem. Jedyny czas, który mogę wykorzystać, to już jest noc, więc staram się nie brać więcej już projektów na głowę, ale żałuję, bo praca z dzieciakami jest naprawdę świetna. Bardzo często fajniejsza niż z dorosłymi, bo dzieciaki są tak autentyczne i tak szczerze oddane temu, co robią. I tak potrafią się skoncentrować na tu i teraz i także nie widzą świata poza tymi farbami czy kredkami. Także bardzo to lubię, więc być może jak jakoś w magiczny sposób doba moja się rozciągnie, to jeszcze o tym pomyślę.
A jaki klucz znalazłaś do tych zajęć z dziećmi?
Ja się starałam, żeby te zajęcia były jakieś takie multisensoryczne, czyli żeby rozkładaliśmy, to było zajęcia, które się odbywały późną zimą, więc rozłożyliśmy prawdziwą trawę, żeby dzieciaki mogły na niej usiąść, żeby sobie wyobrazić, że już jest piknik, lato i ciepło. I one były nie tylko plastyczne w takim sensie, że nie tylko siedzieliśmy i rysowaliśmy, ale i wycinaliśmy i słuchaliśmy dźwięków i krzyczeliśmy i wyobrażaliśmy sobie wszystkie rzeczy, które można robić w parku i słuchaliśmy dźwięku burzy i ptaków i różnych przenajróżniejszych dźwięków i starałam się, żeby każdy ze zmysłów i dotykaliśmy i sadziliśmy i grzebaliśmy w ziemi, sadziliśmy nasiona i podlewaliśmy, więc była i woda i ziemia i ta prawdziwa trawa. Starałam się, żeby użyć wszystkich zmysłów, ale tak naprawdę myślę, że kluczem do zajęć z dzieciakami jest autentyczność i taka szczera emocja. Znaczy, jeśli nie ma się takiej bariery w sobie, jeśli nie mówi się z perspektywy dorosłego do dziecka, to dzieciaki to natychmiast wyczuwają. Akurat w moim przypadku to jest, nie wiem jak to się dzieje, ale dzieciaki to natychmiast wyczuwają i krótko mówiąc wchodzą mi na głowę. Ale myślę, że to jest tak, że ja nie mam problemu z tym, żeby siedzieć razem z nimi na podłodze, że nie buduję też takiego dystansu fizycznego między nami. I myślę, że to jest kluczem, taka autentyczność, znaczy traktowanie dziecka jak człowieka, jak dorosłego, znaczy, no jak równego sobie, krótko mówiąc.
Ta twoja praca ilustratorki, jak mówisz, regularna dla dużego formatu, to są najczęściej ilustracje do reportaży.
Tak.
I to do reportaży, no co tu dużo mówić, ciężkich, tak jak ten reportaż o dzieciobójczyni, gdzie nie wiem, czy słusznie zauważyłam, ale ta kobieta ma twoją sylwetkę i twoją twarz. I to mnie zmroziło, prawdę mówiąc.
Rzeczywiście jest tak, że przy tych najcięższych projektach nie mam serca nikogo prosić o to, żeby mi popozował, bo rzeczywiście taka ilustracja jest rodzajem oskarżenia, no więc te najtrudniejsze rzeczy biorę, krótko mówiąc, na klatę. Akurat przy tej ilustracji nie miałam takiego problemu, bo jednak miałam taki dystans, że to jest rzecz, która zupełnie mnie nie dotyczy. Tak? Ja jestem jakoś na drugim biegunie z absolutną miłością do dzieciaków, więc w tym sensie potrafiłam zbudować taki dystans profesjonalny, że to jest tylko moja twarz i nie ma z tym problemu. Ale pamiętam taką ilustrację o rodzicach, którzy stracili dzieci i później przeżywają żałobę. I tam też nie bardzo wiedziałam, kogo poprosić, więc poprosiłam jeszcze mojego męża i razem zapozowaliśmy do tej ilustracji. I to była rzeczywiście rzecz, przy której jak czytam ten artykuł, to siedziałam i ryczałam. Jak go malowałam, to też no nie było to dla mnie łatwe, tak? W tym sensie, że tutaj akurat nie miałam takiej granicy i potrafiłam sobie wyobrazić, że jestem w tej sytuacji, ale rzeczywiście tak jest, że wszystkie najcięższe, że jestem jakimś specjalistą od tych trudnych sytuacji. Jak już nie wiadomo do kogo, to wtedy do mnie. Ja sobie szalenie cenię też tą współpracę z różnych względów. Po pierwsze dlatego, że odpowiada mi taka praca, że dostaję tekst, mogę go zinterpretować. To też otwiera we mnie takie pokłady kreatywności, które się nie otwierają, kiedy staję przed pustym plejtramem i sobie myślę, o czym by tutaj teraz opowiedzieć, tak? Jak kiedy odpada mi to pytanie, o czym opowiedzieć, tylko zastanawiam się, jak to opowiedzieć, to jest jakiś inny rodzaj koncepcyjnej pracy, tak? Jakoś inaczej o tym myślę. I w tym sensie jest to dla mnie też rozwijające artystycznie, ale szanuję też sobie tą pracę, dlatego że duży format z kolei szanuje współautorów czy autorów, z którymi pracuję. To znaczy nigdy się nie zdarza taka ingerencja, że redakcja sugeruje mi, co by sobie myślała, tak? Czy co by chciała tam zobaczyć, albo mówi, poprosimy więcej zielonego, a mniej różowego. Tak? Także bardzo dobrze się ta współpraca układa i bardzo, bardzo sobie to cenię. Też taki rodzaj dyscypliny, że są dosyć krótkie terminy, więc to tempo pracy wymaga takiego reżimu pewnego, który też jest mi bliski. Jeśli ten tekst jest neutralny, to staram się stanąć po stronie bohatera, to znaczy nie być właśnie oskarżycielem, czy nie próbować go jakoś, nie wiem, sprawić mu przykrości. Znaczy wyobrażam sobie, że ta osoba, która jest bohaterem reportażu, widzi tą ilustrację i nie chce mu sprawiać przykrości, tak? Czyli nie staram się, żeby była karykaturalna, czy brzydka, czy w jakiś sposób śmieszna. Staram się stanąć po stronie tego bohatera i zrozumieć jakoś tą sytuację. Znaczy te wszystkie ludzkie słabości, które przecież nie są nikomu z nas obce. No natomiast są takie artykuły, są takie reportaże, przy których ta metoda nie działa, tak? Znaczy są tak negatywnie nacechowane, tak było w przypadku dosyć chyba głośnego jednak reportażu o siostrze Bernadecie, że tam rzeczywiście nie znalazłam sobie takiej emocji, żeby spróbować wytłumaczyć tą bohaterkę. I rzeczywiście ta ilustracja wyszła dość mocna i chyba taka dość sugestywna. Sam reportaż zresztą też był sugestywny i to była jedyna taka sytuacja, kiedy miałam wrażenie, że tą swoją przecież maleńką cząstką pracy, którą wkładam, że jednak można coś zmienić, bo rzeczywiście było tak, że ta że ta siostra Bernadetta unikała bardzo wiele lat odpowiedzialności, a po tym reportażu, który się bardzo, bardzo głośno odbił, jakoś ludzie nie pozostali obojętni, ona sama się zdecydowała na odbycie kary. Rozumiem to w taki sposób, że jednak presja była już bardzo wielka. I to było dziwne uczucie. Z jednej strony no, nie chciałabym jakoś tak wchodzić w cudze życia, ale z drugiej strony myślę, że dobrze się stało, że też ta kobieta wzięła na siebie odpowiedzialność i jednak jakoś przyjęła ją. Także to było dziwne i bardzo mocne doświadczenie.
A kto ci pozował do...
Nie, tutaj absolutnie nie było bohaterki, to jest taka kreacyjna, no namalowałam ją z wyobraźni. I oczywiście nie odważyłabym się użyć niczyjej twarzy.
Reinert jest autorką tak lubianego przez Sopocian i turystów muralu zatytułowanego Turystka.
To było w okresie, powstawało w okresie, kiedy Bogna była bardzo maleńka. Ja jeszcze ją karmiłam piersią, więc to ja przygotowałam projekt, jakby przygotowałam całą tą pracę w takim sensie, że zrobiłam rysunek, jakby przygotowałam ją do realizacji, natomiast zrealizowała to pani Dorota Borowska. Zresztą bardzo pięknie i bardzo byłam z tego zadowolona z efektu.
Robisz zdjęcie, czyli prosisz swoich
znajomych
przede wszystkim.
Jasne, tą turystką jest moja bardzo bliska koleżanka Ewa Lisiak i zrobiliśmy najprawdziwszą na świecie sesję zdjęciową. I powstało wiele, dziesiąt albo wiele set zdjęć i z nich wybrałam akurat to konkretne. Już robiąc tą sesję zdjęciową wiedziałam, że zależy mi na takim ostrym świetle, bo od początku moja koncepcja była taka, żeby ta turystka była rozświetlona i trochę rozmarzona i trochę nieobecna, ale głównie myślałam o tym ostrym świetle i ostrym światłocieniu, wyobrażając sobie mokry listopad, taki jak na przykład dzisiaj, i wyobrażałam sobie kontrast tej letniej sukienki, tego światła i okularów słonecznych i takiej brzydkiej pogody. Także od początku taka była koncepcja.
I w zimie też stoi taka wygrzewająca się
tak,
na słońcu.
Tak, to wydaje mi się bardzo bliskie pojęciu kurortu i takich wiecznych wakacji.
Ludzie lubią chyba te prace.
Mam taki odzew, że rzeczywiście ona już jest, o ile nie chcę skłamać, 2 lata? 3 lata? 2 lata. 2 lata. I wciąż ludzie ciepło o niej mówią. Także rzeczywiście myślę, że ona w jakiś sposób wrosła w Sopot.
Lubisz takie realizacje właśnie duże w publicznych miejscach?
One są naprawdę na pewno bardzo wymagające. To jest jednak duża dyscyplina i taka, że są terminy i taka, że są duże budżety i taka, że to trzeba po prostu fizycznie dopiąć i to się nie może, nic tam się nie może omknąć, więc to na pewno jest dosyć stresujące, ale wiadomo, że satysfakcja jest duża.
Gdzie jeszcze w Polsce można obejrzeć swoje prace?
Zewnętrznych nie. Ja malowałam głównie w galeriach jednak. Robiłam i w hali Stulecia i w Berlinie w galerii Elibrose Eiermann, szybko myślę, w Instytucie Wyspa. Na pewno było ich więcej, ale w tej chwili jakoś nie potrafię sobie więcej przypomnieć. A, może to będą jakieś murale, to sobie coś przypomnę.
To dyplomy?
Nie, wiesz co, to są takie podanie, które składam o grant. Także, a to jest w Niemczech też taki mural, który zrobiłam do galerii. On był częścią mojej wystawy takiej dotyczącej architektury. Więc to taki bąbel architektoniczny.
Ale co, to potem znika? To jest tylko jednorazowe?
Tak, niestety.
To trochę jak Kornacki, z którym pracujesz. O, tu mamy turystkę. Podajmy adres, by jakby ktoś chciał pójść zobaczyć, kto jeszcze nie widział. Z Gdynian na przykład. Albo
to jest na ulicy Hafnera, natomiast numeru nie podam. Kawałek za Bukarnią? Po drugiej stronie ulicy. Nieszczęsna Bukarnia się zamyka.
No właśnie.
Liczę, że tylko się przenosi. To jest obraz pokazujący taką konstrukcję prawdopodobnie stadionu w trakcie budowy londyńskiego, widziane przez okno, tak? Przez okno, w którym się odbija jeszcze kawał miasta.
I neon.
I neon. Neon jubiler. To tradycyjny polski neon. Chyba z lat 50. taka czcionka. Bardzo, bardzo sentymentalna. To jest cykl takich obrazów londyńskich. Nazywa się Londyn 1. I to są fragmenty architektury z takich przestrzeni publicznych w Londynie. To jest chyba wejście do metra. Ja mam tam przyjaciółkę, Gosię Drohomirecką, do której, którą często jeżdżę odwiedzać, a przy okazji robię sobie takie wypady, żeby porobić zdjęcia i nabrać inspiracji do dalszych obrazów. To jest z PGS-u. Z PGS-u katalog, który był wydany przy okazji tamtejszej wystawy. Czyli nie tylko architektura, parki też.
To parki i ludzie.
Parki i ludzie, chociaż z rzadka. Chociaż z rzadka, ale może to się zmieni. Może jeszcze wrócę do malowania ludzi.
Bo chyba od tego się zaczęło w ogóle twoje takie dorosłe malowanie, że ty malowałaś wtedy ludzi. Takie
malowałam.
Kobiety w takich codziennych sytuacjach, a to w łazience, gdzieś, a to w kuchni. Mm-hmm.
To prawda, chociaż to jeszcze były takie obrazy studenckie. To były tak naprawdę mój chyba trzeci czy czwarty rok studiów, także to był naprawdę początek drogi. Później z tego już dyplom robiłam taki architektoniczny. Na tych pracach z dyplomu już nie było ludzi. Ale czasem mi się zacknij za malowaniem ludzi.
To jest duży wysiłek zrobić wystawę indywidualną, nie?
Duży wysiłek, naprawdę. Ostatni obraz na tą ostatnią wystawę kończyłam o 3 w nocy, dzień przed powieszeniem wystawy. I to było, uważam, że to było jakieś absolutne szaleństwo, naprawdę. No ale właśnie o tym mówiłam na początku, że to jest takie irracjonalne, że w tej irracjonalności, w tym takim wielkim trudzie, który się ponosi i właściwie trudno sobie odpowiedzieć na pytanie o utylitarny cel takiego malowania, że jest w tym coś jednak szalenie takiego szlachetnego, tak? Że człowiek się tak strasznie wysila właściwie po to, żeby powstało kilka niewielkich artefaktów, które właściwie nikomu do niczego nie służą, poza jakąś taką estetyczną przyjemnością. I jak się racjonalnie zastanawiam, dlaczego to się robi, to mogę tylko odpowiedzieć, że z miłości, bo tak nie ma to żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Nawet temu, który je kupuje, nie są do niczego potrzebne. Tak? No może je jedyne, co może zrobić, to może na nie patrzeć. W tym sensie są zupełnie irracjonalnymi obiektami jednak w takim utylitarnym świecie. Nie wiem, każdy laptop czy telefon jednak czemuś służy. Ten obiekt jest jakimś absolutnym takim zbytkiem w takim sensie, że do niczego konkretnego nie służy.
A masz takie chwile, że myślisz sobie, o już, po co produkować kolejne artefakty, które nikomu nie służą?
Nie, ponieważ ja jednak zawsze maluję obrazy na konkretną wystawę albo z myślą o konkretnym projekcie i w tym sensie nie mam tego rodzaju jakichś rozkmin. Szczerze mówiąc, nie mam wtedy nawet na nie czasu, bo strasznie mam dużo pracy. No ale jak o tym pomyślę tak karmicznie i w kontekście całego życia i tego, do czego to służy, to myślę, że to jest absolutnie irracjonalna działalność, ale jednocześnie w tej irracjonalności widzę dużo takiej szlachetności, że ludzie, którzy się tym zajmują, naprawdę muszą mieć jakieś ważne powody, żeby to robić. Na pozostały świat mam niewiele czasu. Ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką o tym, że ten zawód jest tak strasznie wymagający, że strasznie wiele zabiera, że właściwie nie mamy czasu na przyjaciół, nie mamy czasu na to, żeby się spotkać, usiąść, zjeść kolację, żeby już nie powiedzieć o wypiciu wina, że właściwie ten zawód bardzo wiele od nas wymaga i właściwie wiele nam zabiera. Także ja sobie zadam pytanie o to, co jest dla mnie priorytetem i tak i zajmuję się tylko tym, co jest priorytetem. Tak, wszystkie inne rzeczy odkładam trochę na później i liczę na to, że życie jest długie i na wszystko jeszcze będzie czas. Marzą mi się podróże. No tak, i marzy mi się taki czas, kiedy będzie dużo czasu dla przyjaciół. taki, żeby nie pędzić, nie wykrawać tego czasu, nie uzgadniać we wspólnych kalendarzach, kiedy za 3 tygodnie uda nam się znaleźć wolny wieczór. Ale jakoś głęboko wierzę, że to wszystko jeszcze przyjdzie. W tych obrazach miejskich takim głównym pytaniem, które sobie zadawałam, to czy takim, taką największą niewiadomą czy zagadką było dla mnie myśl o tym, jak te miasta są konstruowane, że są konstruowane przez ludzi, teoretycznie dla ludzi, a właściwie po fakcie okazywało się, że one są trochę antyhumanistyczne, tak, że ta przestrzeń jest taka wypychająca człowieka bardziej niż zapraszająca, że nikt tam nie ma prawa się rozgościć, poczuć jak u siebie, nie wiem, wyjąć kanapki, ściągnąć butów czy cokolwiek takiego. Także te przestrzenie są takie antyludzkie. Ale też widzę, że jednak jest taki duch czasu, który wiele zmienia, że jednak takie oddolne działania prosąsiedzkie, czy takie skierowane na małe dzielnice, na małe przestrzenie, na taką skalę ludzką jest bardzo silne i że chyba nie tylko ja za tym tęsknię, tylko być może to cały ten cywilizacyjny rozwój nabrzmiał do tego, żebyśmy się zwrócili w stronę takich małych rzeczy.
To Sopot się wydaje być idealnym miejscem do życia dla ciebie.
Ja jestem patriotką Górnego Sopotu. Staram się jak najrzadziej przekraczać linię SKM-ki, zwłaszcza w sezonie. Wtedy uważam to za trochę za teren okupowany i po prostu staram się odwracać głowę w drugą stronę od tamtej części miasta. Chociaż to, że otwierają się dwie zmiany, jest dla mnie też jakąś jaskółką tego, że rzeczy się zmieniają, że nie wszystko musi być takie jak do tej pory i że można inaczej. Bardzo sekunduję tym, no mogę o nich chyba powiedzieć, że moim przyjaciołom, tak bardzo ciepło o nich myślę i krótko mówiąc, chciałabym wychowywać w tym miejscu moją córkę, tak? Pokazać jej, że świat może być interesujący, że ludzie są bezinteresowni, że chcą się przebywać razem, że chcą razem robić ciekawe rzeczy. Także strasznie mocno za nich trzymam kciuki, żeby się udało. I to jest taki mały teren odzyskany w tym okupowanym rejonie miasta. Tak, ale jak myślę o Górnym Sopocie i myślę o tym, że wychodzę z domu i idę do najbliższego sklepiku, a po drodze spotykam 5 czy 7 sąsiadów, z każdym mogę zamienić po 2 zdania, to uważam to za wielką wartość, tak? Znaczy, świetnie, że Nowy Jork, świetnie, że Londyn, Berlin, bardzo, bardzo cenię i uwielbiam, ale to, że ludzie nie są sobie anonimowi, że nabierają te nasze relacje jakiejś wagi, czy jakiejś, no tak, jakiejś wagi, to jest wielka wartość. Jakoś nie zamieniłabym chyba tego.
Zawód artysty to przekleństwo czy przywilej?
Przywilej. Przywilej i przekleństwo. Tak jak mówiłam, bardzo dużo zabiera. Zabiera wiele czasu i wymaga dużej dyscypliny, ale też bardzo dużo oddaje. Też bardzo dużo oddaje, pozwala na taką ciągłą uważność, którą chyba dosyć łatwo stracić, kiedy się wpada w taki kierat, czy w taki reżim innej pracy. A uważność jest czymś, co jest artyście niezbędne. I też pozwala przeżyć życie z pewną jakością, czy z pewnym smakiem. Mam taką nadzieję, że pozwala tak przeżyć życie, żeby nie odwrócić się wstecz po 30 latach ze zdziwieniem, że minęło. Także w tym sensie jest ogromnym przywilejem.
Patrzeć na zegarek, to znaczy?
To znaczy, że muszę córkę odebrać z przedszkola.
Z Anną Reinert rozmawiałam w listopadowe popołudnie w sopockiej kawiarni La La La. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja Małgorzaty Żerwe z cyklu Artyści. Radio Gdańsk 2014.